Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
Tak jest, a korsarz to najwyższa szarża na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Szarża, którą można zdobyć na portalu patronite.pl/radiownet. Korsarze to ci, którzy mają przyjemność patronować konkretnej audycji, a Odysei Politycznej, jak państwo słyszeli, patronuje Dmitr Książek. Bardzo serdecznie dziękuję, tak jak wszystkim naszym patronom dziękuję. Wyciągam tak zwanego szczura z herbaty, to ci, którzy nas widzą, to widzą. Ci, którzy słyszą na falach FM, to właśnie usłyszeli, więc już mam herbatę gotową do spożycia. Nie wiem, czy herbatę, czy kawę na swoim biurku ma Marcin Giełzak, dziennikarz, publicysta, pisarz, autor podcastu, współautor podcastu, bo to są dwie lewe ręce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i śpieszę powiadomić, że zawsze zaczynam dzień od kawy.
No, ja też, ale dzień już trwa, bo to 10:48. Panie redaktorze... No,
dlatego to już druga kawa.
A, no dobrze, to rzeczywiście. Trzeba uważać, nie więcej, chociaż... już nie powiem kto i co, ile pije kawy. Panie redaktorze, pytanie związane z polską lewicą, bo na to się umówiliśmy, a to jest pytanie bardzo ciekawe. Nowa lewica, lewica spod znaku Włodzimierza Czarzastego, zdaje się podjęła, czy jest bliska podjęcia decyzji o wspólnym starcie w wyborach samorządowych z Platformą. No i pojawia się pytanie, czy to jest ten moment, kiedy lewica sztandar wyprowadza, czy to jest taktyczny sojusz, który lewicę wzmocni i w przyszłości pozwoli powrócić do podmiotowości.
Nie ukrywam, że ironicznie się uśmiechnąłem, kiedy powiedział pan nowa lewica i na tym samym oddechu lewica spod znaku Włodzimierza Czarzastego.
Bo tak się ułożyło.
Nowa ona jest jedynie z nazwy, ale odnosząc się do pytania. No, według mnie nie ulega wątpliwości, że działacze nowej lewicy zdają sobie doskonale sprawę z faktu, że znajdują się w położeniu niełatwym. W istocie rzeczy są oni partią, która w momencie, w którym ich partner z Koalicji Obywatelskiej przeprowadziłby legalizację aborcji, no w każdym razie jakąś liberalizację ustawy aborcyjnej oraz przegłosowałby związki partnerskie czy małżeństwa jednopłciowe, oto w gruncie rzeczy w takiej sytuacji dawny sojusz Lewicy Demokratycznej, obecna nowa lewica, traci rację bytu. Właściwie jest partią bez programu, jest partią, która absolutnie zmieściłaby się w szerokiej liberalnej koalicji jako najbardziej liberalna część obozu liberalnego. No więc teraz pytanie brzmi, czy czekać na moment, aż to się wydarzy, no czy zadziałać wcześniej? W każdej partii jest więcej interesów niż idei. 20 tysięcy członków nowej lewicy przecież zdaje sobie doskonale sprawę z faktu, że taki los może ich czekać. Zdaje sobie sprawę z faktu, że realny próg wyborczy w wyborach samorządowych jest bardzo wysoki, jest na pewno dwucyfrowy. Zdaję sobie sprawę, że są dodatkowe utrudnienia, typu lokalne komitety wyborcze. No i zdajesz też sobie sprawę, że jest ten postaw czerwonego sukna, czyli te wszystkie instytucje dające zatrudnienie działaczom partyjnym. Tym partie żyją i z tego żyją w terenie, a w porozumieniu z Platformą jest realna szansa, żeby na tym położyć rękę. Bez porozumienia z Platformą z kolei jest duże ryzyko, że gro tych głosów oddanych na nową lewicę by spadły pod próg po prostu.
No dobrze, ale z drugiej strony pytanie podstawowe, po co jakaś formacja, skoro ona tak dobrze i tak dużą symbiozę polityczną wykazuje we współpracy, w współstarcie wyborczym z dużą, silniejszą partią. To po co taka lewica w ogóle ma istnieć i czy to jest tak, że Włodzimierz Czarzasty takie pytanie sobie zadaje, po co Polsce jest lewica, czy tylko po to, żeby być gierymkiem Platformy Obywatelskiej?
Stawia pan bardzo celne pytanie, ja bym je tylko wzbogacił o jedno słowo, po co taka lewica? To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z ugrupowaniem, które w gruncie rzeczy jest ugrupowaniem liberalnym, ono jest liberalne światopoglądowo, liberalne gospodarczo, jeżeli tam się pojawiają hasła stricte socjaldemokratyczne czy lewicowe, to bardziej na zasadzie podrzuconego im kukułczego jaja, albo poprzez działaczy, którzy przyszli razem z Wiosną, albo poprzez partnera w postaci partii Razem, który poniżej pewnego progu lewicowości nie zejdzie, no i po prostu pewne rzeczy wymusił, ale przypomnę, konwencję programową Nowej Lewicy, gdzie właściwie tylko się mówiło o przedsiębiorcach, o biznesie i nagle wychodzi Magdalena Biejat jako zaproszona czy doproszona do tej konwencji polityczka partii Razem po to, żeby opowiadać o mieszkaniach. No ale to jest tam na gościnnych występach i widać, że jest to swego rodzaju ciało obce. Zatem według mnie jest dość naturalnym, żeby Włodzimierz Czarzasty poszedł śladem swoich dawnych partyjnych kolegów typu premier Miller czy premier Cimoszewicz i dołączył do szeroko rozumianego obozu liberalnego. To mi się wydaje na dalszą metę po prostu nieuchronne.
A z drugiej strony wspomniał pan tą trzecią siłę, która współtworzy klub parlamentarny Lewicy w Polsce, czyli partię Razem, i tu wydawałoby się, że są to siły, które no, nie wyobrażają sobie wspólnego życia w jednym organizmie, w jakiejś koalicji politycznej z Donaldem Tuskiem, z liberałami, z Platformy Obywatelskiej, aczkolwiek no, jakaś tam tolerancja przynajmniej na razie do tej współpracy jest w tym środowisku politycznym.
Myślę, że zatriumfował pragmatyzm i to już zatriumfował jakiś czas temu. To znaczy pamiętajmy, że ojcem chrzestnym tego trójporozumienia SLD, Wiosna, Razem, które obecnie już jest porozumieniem dwóch sił, no bo Wiosna z SLD się połączyły, ojcem chrzestnym tego był Grzegorz Schetyna. Przecież już dawno temu Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń chcieli iść z Platformą, tylko Grzegorz Schetyna ich nie chciał i z braku innej możliwości połączyli siły z partią Razem. Ale ich pierwotny plan był inny. Donald Tusk i Rafał Trzaskowski już są dużo bardziej otwarci na te rozmowy, aniżeli dawniej był Grzegorz Schetyna. No więc być może Grzegorz Schetyna był tego porozumienia akuszerem, a Donald Tusk będzie jego grabarzem. I na pytanie, czy partia Razem może sobie pozwolić na to, znając struktury jej elektoratu, znając poglądy jej członków, a też pamiętajmy, Razem jest chyba najbardziej demokratycznie zarządzaną partią w Polsce. Tam naprawdę opinia aktywów ma znaczenie, a nie tylko opinia przywódców. Czy ona sobie może pozwolić na porozumienie z liberałami? To powiem tak, zależy jakie porozumienie. Bo myślę, że pragmatycznie Razem zdecyduje się na porozumienie na poziomie sejmików, gdzie po prostu nic by nie osiągnęło, gdyby poszło samo. Natomiast na poziomie miast już wydaje mi się, że tutaj postulaty właściwe dla nich, związane z mieszkaniami, z zielenią, z demokratyzacją kultury, z planowaniem przestrzennym, z referendami lokalnymi, one mogą wybrzmieć. I tutaj Razem może sobie poszukać po prostu innych partnerów, powiedzmy ruchy miejskie.
A może to jest clue tej debaty o polskiej lewicy, która od 18 lat nie rządziła, teraz jest w rządzie, ale pamiętajmy, że obok PiS-u to jest jedyna partia, która straciła wyborców między rokiem 19 a rokiem 23. Tych wyborców było mniej, popłynęli do trzeciej drogi, popłynęli także do lewicy. Może po prostu w Polsce nie ma takich prawdziwych, chciałoby się powiedzieć, lewicowców. Nie ma takiego elektoratu, nie ma do kogo wyjść z taką ofertą, która byłaby socjaldemokratyczna i trochę antyliberalna.
To wszystko zależy, jak znowu zdefiniujemy sobie ten prawdziwie lewicowy elektorat. To znaczy socjologowie nam mówią, że jak się odpyta polskiego wyborcę, co on myśli na konkretne tematy, służba zdrowia, podatki, etc., to socjaldemokratów u nas jest około 20% wszystkich wyborców.
To dużo.
To jest bardzo dużo. Tylko problem polega na tym, że ci ludzie następnie są rozprzestrzenieni po różnych partiach, ponieważ dodatkowe okoliczności sprawiają, że oni są bliżej lewicy, bliżej trzeciej drogi, a nawet bliżej PiS-u. No i teraz problem polega na tym, że partia, która pełniła rolę lewicy po 89 roku fundamentalnie, czyli SDRP, SLD, Nowa Lewica, wychowała sobie, że się tak wyrażę, elektorat par excellence liberalny. To nie jest tak, że partie otrzymują elektoraty na zasadzie jakiegoś zarządzenia niebios. No partia ma taki elektorat, jaki ma program, jakie ma przesłanie, jakie komunikaty ustyteczne.
Jakby na przykład Włodzimierz Czarzasty od początku, albo Leszek Miller od początku zamiast liniowego CIT-u robił politykę bardziej prospołeczną, bardziej socjalną, czy zgoła socjalistyczną, to miałby taki elektorat? To chce pan powiedzieć. No,
myślę, że na pewno byłby myślę, że nie oddałby go PiS-owi tak łatwo, prawda? To znaczy w jakiejś mierze przecież PiS wygrywał wybory, przyjmując elektorat, który dawniej głosował na, powiedzmy, Aleksandra Kwaśniewskiego. Skądś się PiS-owi te dodatkowe 15-20% elektoratu wzięło. No i jeżeli poczytamy na przykład Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadurę, no to mówią nam, że był to elektorat taki socjalno-transakcyjny. To nie był elektorat prawicowy, to nie byli ludzie przekonani do prawicowych zmian.
Sam Sierakowski, najlepszy przykład ewolucji od jednak osoby, która była no, takim lewicowcem integralnym, czyli i takim oczywiście postępowym w kwestiach światopoglądowych, obyczajowych, no ale też prospołecznym, socjalnym, w warstwie ekonomicznej. Teraz liberał pełną gębą.
No, powiem tak, od zawsze się prowadziło dyskusję, czy krytyka polityczna jest raczej lewą flanką Unii Wolności, czy takim totalnie lewicową propozycją. Powiem tak, na pewno ona była najbardziej lewicową propozycją z dostępnych przez wiele lat i w tej mierze wykonała dla lewicy bardzo dobrą pracę. Natomiast, no jak już rozmawiamy o historii, no to pewnie jedna rzecz jest tu fundamentalna. W ogóle sam fakt, że istniał problem nierównego boiska i że środowiska postkomunistyczne miały tak kolosalną przewagę przez długie lata i że im właściwie wyznaczono rolę lewicy, sprawiło, że wszystkie konkurencyjne lewice o innym rodowodzie, lewicy niepodległościowej, lewicy postsolidarnościowej, myślę tu o takich ugrupowaniach jak PPS, jak Solidarność Pracy, późniejsza Unia Pracy.
Właśnie, Unia chociażby Pracy.
Tak, no to prawda, Ryszard Bugaj, Aleksander Małachowski, to były zupełnie inne środowisko o innym programie. One nie przebiły się do wielkiej polityki w sposób inny niż epizodyczny. Co prawda to też nie było bez znaczenia, bo chociażby te wszystkie zapisy, które mamy w Konstytucji o społecznej gospodarce rynkowej, publicznej służbie zdrowia, to jest Unia Pracy, bez której głosów nie można byłoby Konstytucji przyjąć. Natomiast no, postkomuniści siłą rzeczy byli po prostu spadkobiercami PZPR-u. A kto się zapisywał do PZPR-u w latach 80., bo wierzył w lewicowe ideały? No, bądźmy poważni, ludzie się zapisywali, bo chcieli paszport, chcieli robić karierę i tak dalej. I tak socjologicznie to byli ludzie no, wyznający coś, co ja kiedyś nazywałem marksizm-oportunizm, prawda? Więc no, i się też nie dziwi, że ludzie
wzbogaceni...
Jeden
z nich był wtedy Włodzimierz Czarzasty, młody, pewnie z podobnych powodów.
Że ludzie wzbogaceni na transformacji ustrojowej, profitenci takiej transformacji ustrojowej, jaka była, mieli poglądy z grubsza liberalne. No, nie chcieli płacić wyższych podatków, czy się dorzucać do publicznej służby zdrowia, jak oni już patrzyli w stronę prywatnej.
No to co, 12 lutego będzie pewnie decyzja. Lewica idzie razem z Platformą na jednej wspólnej liście do sejmików wojewódzkich i to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, lewica w Polsce się kończy albo coś się na polskiej lewicy skończyło.
Myślę, że ta lewica spod znaku SLD Nowej Lewicy to się skończy, jak będą wybory prezydenckie. Myślę, że to będzie taki moment, z którego już powrotu nie ma. To znaczy, jak partia, której elektorat deklaruje, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich preferuje kandydata innej partii, w ogóle może uzasadnić swoje istnienie. Przecież większość elektoratu Nowej Lewicy uważa, że wymarzonym kandydatem na prezydenta jest Rafał Trzaskowski. No i w takiej sytuacji pytanie, po co ta partia w ogóle istnieje, jest zasadne.
I to pytanie stawiał Marcin Giełzak, dziennikarz, pisarz, publicysta, współautor podcastu na YouTubie i innych platformach podcastowych Dwie Lewe Ręce. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to były ostatnie słowa w Odysei Wyborczej. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Usłyszymy się jeszcze dzisiaj na antenie Radia Wnet po godzinie 12, a słyszymy się dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/Radia Wnet. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.